Drodzy, rozpoczynamy ten czas rekolekcyjnych ćwiczeń. Rekolekcje to jest taki no, chciałbym, czas kairos, specjalny dar Pana Boga, będący próbą przygotowania nas do świąt, w tym przypadku do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Samo słowo rekolekcje oznacza ponowny zbiór. Jak mamy kolekcję znaczków czy kolekcję obrazów, to rekolekcja to jest ponowny zbiór. Tak to tak, zbieramy na nowo to, co zostało rozproszone gdzieś w naszym zabieganiu, bądź też poprzez po prostu rutynę, która jest czadem dla życia duchowego. Takie przyzwyczajone jak chodzenie w kieracie mniej więcej, tak sobie przychodzi i tak już tak się tak jest, ale to osiada i nie ma takiego przełożenia na relacje z Panem Jezusem. Bo całą tę, wszystkie te konferencje, które będę miał z Wami, jeżeli Pan Bóg dozwoli dożyć, to one mają na celu pomoc, bo to będzie pomoc. To nie jest coś, co jest, powiedziałbym, rzeczą przymusową. To jest pomoc, pewien rodzaj okazji do tego, żeby przemyśleć, przeułożyć sobie relacje z Panem Jezusem. Bo tak naprawdę cała kwestia życia duchowego to jest kwestia mojej osobistej relacji z Nim. Znaczy, że na przykład ta kobieta dzisiejszej Ewangelii, ona poprzez przebaczenie tego grzechu, wyciągnięta z absolutnej przepaści, otchłani grzechu, ona przez ten fakt nawiązuje z Nim taką relację, że ona kiedy przychodzi, to jest domniemana Maria Magdalena, to kiedy ona przychodzi z pierwszą kobietą, przychodzi po zmartwychwstaniu do grobu. I ona szuka Pana Jezusa, spotyka ogrodnika i mówi do niego, najpiękniejsza lekcja miłości z Ewangelii, chyba no nie ma piękniejszej. Czytana jest we wtorek, po zmartwychwstaniu Pańskim. Kiedy Maria przychodzi do grobu, ta kobieta, którą wszyscy przekreślili i chcieli ją ukamienować, ona ma z nim taką relację, że kiedy przychodzi do grobu i nie widzi ciała, spotyka Pana Jezusa, który jest zmartwychwstały, ale go nie poznaje i mówi do niego, myśli, że to jest ogrodnik i mówi do niego, Panie, zabrano Pana mego, nie wiem, gdzie go położono. I on do niej mówi, Mario. I to imię wypowiedziane przez niego, chociaż ona go zewnętrznie nie poznaje, to zewnętrznie jest tak głębokie poruszenie, że ona go natychmiast poznaje i mówi, próbuje go tam dotknąć, co jest cała, absolutnie fenomenalna jest ta scena. Ale ta scena wynika po prostu z tego, że ona, Maria ma relację z Panem Jezusem. To nie jest relacja tradycji, aczkolwiek jest zakorzeniona w tradycji, dlatego że Maria poszła do grobu, dlatego że chciała namaścić go, ponieważ nie zdążyli go namaścić w szabat. I to jest zawieszone w tradycji, owszem, ale ona w tej tradycji idzie z miłości do niego. Nie musiała. I podobnie jest w sytuacji takiej, kiedy my podejmujemy nasze wysiłki duchowe, praktyki religijne, ale inaczej jest, kiedy my podejmujemy je z tradycji czy z przyzwyczajenia, a inaczej, kiedy podejmujemy je funkcjonując świadomie. I konferencje są tak ułożone tematycznie przez najbliższe 4 dni, żeby Wam uświadomić pewne rzeczy przypomnieć, uporządkować i umożliwić wejście w tę relację, która jest dla każdego, stoi otworem. Tyle gwoli wstępu. Dzisiejszą tę konferencję chciałbym poświęcić Eucharystii. I mógłbym powiedzieć krótko. Eucharystia jest to z definicji realna obecność Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Dziękuję, to wszystko. Możemy iść do. No ale tylko problem jest taki, że moje duszpasterskie doświadczenie mówi, że większość naszego umiłowanego, kochanego społeczeństwa, katolików praktykujących i wierzących, nie za bardzo ma orient, co się dzieje na mszy świętej i czym tak naprawdę Eucharystia jest. Ja pomijam już kwestię, że tutaj odnośnie do tych wierzących, praktykujących i wierzących niepraktykujących, to proszę Państwa sobie mieć świadomość, że dla osób mających używanie rozumu stwierdzenie wierzący, niepraktykujący jest logicznie sprzeczne. To jest sprzeczne. To się kupy nie trzyma. Także to jest tylko zrobiony taki clue, takie sformułowanie dla tych, którzy po prostu nie używają rozumu i po wygodzie idą i się tłumaczą z czegoś, co jest absurdem samo w sobie. To po prostu jest nielogiczne. Ale tego nie będę teraz tłumaczył, tylko tak przy okazji, jakby ktoś tam próbował taki makaron na uszy nawijać, to od razu mówię, że to jest po prostu logicznie sprzeczne wewnętrznie. Więc chciałbym dzisiejszą tę konferencję poświęcić Eucharystii, która jakby związana jest z niedzielą, bo my w większości przychodzimy na te niedzielne msze święte, mniejsza liczba osób przychodzi na te powszednie, niepowszednie, kiedy więc muszę podejmuję ten temat. Otóż tak. Zacznijmy może od tego. Może inaczej. Proszę się zastanowić, jaki moment mszy świętej decyduje o tym, że msza święta jest mszą świętą, a nie nabożeństwem. Co jest najważniejszym punktem, bez którego mszy świętej nie ma? To jest pytanie retoryczne, zaraz za chwilę mi odpowiem. Przeistoczenie, czyli konsekracja. To jest ten moment, kiedy mamy dzwonki, klękamy na znak szacunku wobec tego, co się dzieje. I proszę zwrócić uwagę, ksiądz proboszcz będzie teraz sprawował mszę świętą. Wyciągnie ręce nad darami w ten sposób, to jest gest wezwania Ducha Świętego, werbalnie, czyli słowo wezwie Ducha Świętego, zrobi znak krzyża nad chlebem i winem z wodą. To, proszę Państwa, jest... Co to jest? Opłatek. Brawo. Super. To jest opłatek. Bo na poprzedniej mszy tam Pani powiedziała, że to jest hostia. Nie. Jaka jest różnica pomiędzy opłatkiem a hostią? Zasadnicza. Ponieważ to jest opłatek, czyli to jest taki sam opłatek w materii, w strukturze, jak ten, którym się dzielimy przy Bożym Narodzeniu. Dokładnie to samo. No może inny kształt. Ale różnica jest w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z hostią. Wtedy, kiedy właśnie nad tym odpłatkiem poprzez ten gest i wezwanie Ducha Świętego rozpoczyna się moment, w którym Duch Święty w sposób dla nas tajemniczy i absolutnie niepojęty dokonuje wewnętrznej zmiany istotowej, to się nazywa, czyli przeistoczenia opłatka w ciało Pańskie. I po tym momencie bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to już nie jest opłatek, tylko co to jest? Hostia. To jest hostia wtedy. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wielokrotnie mi się zdarza, na przykład, pamiętam, że taki moment, lipiec, odchodzi ode mnie Pani i mówi do mnie tak, proszę księdza, czy ja już mogę wziąć opłatek? A ja do tej Pani mówię, proszę Pani, opłatek za parę miesięcy w okolicach Bożego Narodzenia, jak najbardziej. Ponieważ, ale to diktum świadczy o tym, że osoba dająca mi takie pytanie nie ma świadomości, o co chodzi. Ja mam takich przykładów po prostu na tony, a mam ponad ćwierć wieku doświadczenia kapłańskiego i wierzcie mi, po prostu społeczeństwo nie wie. Kiedy na przykład, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą i mówisz, i kapłan mówi, ciało Chrystusa, co odpowiadasz? Amen. Nie amen, niektórzy słyszą jakieś amen na N jak Natalia na końcu, bez żadnego T. Amen. To jest hebrajskie, to jest aramejskie określenie oznaczające tak jest, niech się tak stanie. Czyli, jeżeli ja mam przed sobą Najświętszy Sakrament, ciało Pana Jezusa i mówię, ciało Chrystusa, ksiądz mówi, a ja mówię amen, to ja wypowiadam, tak jest, ja wierzę, że Ty jesteś pod tą niepozorną postacią obecny. Ale ponieważ sprawa jest trudna, Pan Jezus Częstokroć przychodzi w suku z pomocą tej naszej rachitycznej wieży. Otóż tak. To są takie rzeczy, które nazywamy znakami eucharystycznymi o charakterze cudu, bądź w skrócie nazywa się to cudami eucharystycznymi. Powiem o trzech. Pierwszy miał miejsce w Lanciano. To jest taka mała miasteczko w południowo-wschodnich Włoszech, jeśli bym mówił za szybko, bo to jest moja wada przy okazji kazania pasyjnego, tak, znam, wiem, że jestem pewny. Na Mocinach to miałem, byłem proboszczem, to miałem siostrę Marię, siostra Maria siedziała i podnosiła mi rękę, jak już taki ten rydwan ognisty porywał, to ja na niej rękę podnosiła i wiedziałem, że muszę zwolnić. Więc jakbym mówił za szybko, to proszę mi po prostu podnieść rękę, jakbym wiedział, że mówię za szybko i jestem niekomunikatywny. Otóż, tam była taka sytuacja w tym Lanciano, że kapłan sprawował mszę świętą. To jest taka miejscowość, miasteczko niedaleko San Giovanni Rotondo, tam gdzie mieszkał ojciec Pio. Otóż kapłan sprawował mszę świętą i walczył ze swoim jakimś zwątpieniem, czy rzeczywiście pod tą postacią chleba i wina jest realnie obecny Pan Jezus. I kiedy dokonała się konsekracja, już wiemy co to jest, czyli przeistoczenie, tak? Proszę też mieć świadomość tego, że właśnie kiedy kończymy, to my jesteśmy obecni, bo jesteśmy świadkami śmierci Pana Jezusa, który umarł za nas na krzyżu 2000 lat temu. To jest uobecniane przed nami. To jest właśnie dziwne się nam przy świętej. My nie jesteśmy na jakimś przedstawieniu, jakimś spektaklu, w którym odbywa się opłatek i coś tam się dzieje magicznego, tylko mamy realną obecność Pana Jezusa. Ponieważ sprawa jest tak trudna, jak jest, bo ona wymaga naszej wiary. Pan Jezus daje takie sygnały, właśnie takie, jak stało się w Lanciano. Kiedy kapłan przeistoczył, znaczy Duch Święty przez jego posługę przeistoczył, może tak, na hostii, bo już to nie był opłatek, to była hostia, na hostii wystąpiło przebarwienie. Na całej obwódce. Takie czerwono-brunatne. Natomiast w kielichu, w którym normalnie jest wino białe, używamy białego wina, żeby nie było właśnie pomylenia postaci, materii. To są śladowe ilości wina pomieszanego z wodą. Kolor tego wina zmienił się na czerwono-brunatny. Zamknięto kościół, badania kanoniczne, histopatologiczne, okazało się, że ta zmieniona część hostii jest to tkanka mięśnia sercowego ludzkiego grupy krwi AB. Natomiast w kielichu jest krew AB, grupy AB. Po pewnym czasie ta biała część, która była niezmieniona, zbutwiała, została tylko ta brunatna. Natomiast w kielichu zmieniła postać ta krew na 5 takich grudek nieforennych. I to jest, zostało zdeponowane w monstrancji. Monstrancja to jest takie urządzenie, jak tam mamy to słoneczko. To jest monstrancja, pochodzi od słowa monstro, monstrare, monstravi, monstratum i oznacza po łacinie pokazywać. Czyli monstrans to jest pokazujący. Czyli to jest urządzenie do pokazywania Pana Jezusa. Więc monstrancja, specjalnie została zbudowana monstrancja, w której wygląda ona tak. Na niebieskim tle jest ta monstrancja, w górze jest Pan Jezus właśnie w tej postaci, na dole jest kielich kryształowy z tą krwią. W środku, w tym centralnym punkcie jest to, co zostało, i to jest tkanka mięśnia sercowego grupy krwi AB. Natomiast w kielichu jest owa krew grupy AB. Ja tam byłem dwukrotnie. Wrażenie jest piorunujące. To są mały kościółek, franciszkańcy, w środku takim Citavecchia, czyli takim starym, na starym mieście. Na stawa jest wysoko i tam jest wystawiany Pan Jezus do adoracji. Przyznam wam, że kiedy byłem i adorowałem Pana Jezusa w tej postaci, przyszła mi na myśl taka, że przecież jest upał 35 stopni. W normalnym układzie, gdybym miał do czynienia z tkanką serca, czy wątrobą, czyli tkanką, która jest ukrwiona, to po kilku dniach ta postać powinna wydawać nieprzyjemny zapach i powinna się zepsuć. Nic takiego się nie dzieje. To jest cały czas wystawione, tym się nikt nie zajmuje, nie konserwuje, nie podaje żadnej obróbce. W dolnym kościele jest ekspozycja wyjaśniająca strukturę tej tkanki. Jest to serce, tam jest opisane, jak z której części jest ta część tkanki, etc., etc. To jest chyba w 3 czy 4 językach wyjaśnione. Wrażenie jest naprawdę niebywałe. Jest to znak, który jest niestety dawany wtedy, kiedy gaśnie wiara i świadomość w tę jego realną obecność pod taką postacią. I niestety, te zdarzenia miały ostatnio miejsce w Polsce. Ostatnimi czasy. Może ktoś jest świadomy gdzie. Tak, w Sokółce i... Dobrze, usłyszę głośniej. W Legnicy. W Legnicy. Dwa różne miejsca, dwa różne zdarzenia, różne w miejscu i różne w czasie. Ale bardzo podobne w reżyserii. Mianowicie, znajdowany jest komunikant, to czyli ta mniejsza postać, którą my przyjmujemy w Komunii Świętej. Ale tylko jest Pan Jezus jest dokładnie tak samo obecny pod tą postacią. Zostaje znaleziony komunikant z przebarwieniem. W normalnym układzie my robimy taką sytuację, że jeżeli coś takiego się dzieje, to ten komunikant wkładany jest do wody i w procesie takim fizycznym to ulega rozpuszczeniu. To jest woda z mąką, czy mąka z wodą. To rozpuszczeniu i ta woda jest utylizowana. Natomiast tam mieliśmy sytuację, mamy taką sytuację, że to nie uległo rozpuszczeniu, przebarwienie nie zniknęło i po jakimś czasie zostało to poddane badaniom histopatologicznym. Sokółki poszły do Białegostoku, a z Legnicy do Szczecina. W Szczecinie jest taki o światowej renomie instytut badający kody DNA. Ekspertyzy osobne dostali próbki, jeden instytut i drugi instytut dostał próbki, nie wiedząc, co to jest. Ekspertyzy przyszły takie same, mianowicie, że jest to tkanka mięśnia sercowego, ludzkiego grupy krwi AB. Dokładnie to samo, co w lądziach. Nie dość na tym. W 1996 roku w Buenos Aires, kiedy metropolitą Buenos Aires był Bergoglio, obecny papież Franciszek, doszło do podobnej sytuacji. Ktoś znalazł hostię porzuconą w kościele, zabrudzoną, z przebarwieniem. Włożono ją do wody, żeby rozpuścić. I tam ją to trzymali parę tygodni. Ale się nie rozpuścili. W związku z powyższym kardynał Bergoglio zdecydował, że mają wsadzić ją do tabernakulum, no i zobaczyć, co się z tym będzie działo. Czekali 3 lata. Nie dość, że to się nie rozpuściło i to się nie zutylizowało, to jeszcze się ta część, ta przebarwiona się rozrastała. I po tych 3 latach zdecydowali się na zrobienie badań. Wysłali próbkę do Nowego Jorku. W Nowym Jorku nie wiedzieli, skąd próbka pochodzi. Przyszła ekspertyza od doktora Cudibe. Brzmiała mniej więcej tak. Jest to tkanka mięśnia ludzkiego sercowego grupy krwi AB. Uwaga. Próbka, to było 3 lata, w tabernakulum było trzymane, tak? Próbka została pobrana z serca żyjącego. Struktura białka wskazuje na to, że to serce było albo w stanie agonalnym, albo było bardzo pobite. To sobie, ja nie mówię żadnych rewelacji. Można sobie to wyszukać w wyszukiwarce, proszę sobie wpisać cud eucharystyczny w Lanciano. Cud eucharystyczny Buenos Aires. Można sobie tam więcej poczytać na temat tych struktur. Nie chcę na ten temat rozwijać się, bo nie chcę na to tracić czasu. Daję wam tylko takie sygnały, żeby uświadomić kochanemu społeczeństwu, z czym my mamy do czynienia, kiedy jesteśmy na mszy świętej. Że my jesteśmy świadkami Jego umierania na naszych oczach pod tą dyskretną postacią chleba i wina, nie narzucającą się, a wymagającą od nas wiary i czułości. Na przykład, proszę zwrócić uwagę, jak jest traktowany Pan Jezus na przykład przez kapłana. Jeśli kapłan jest wierzący, praktykujący i ma to uczucie, to on, jak odprawia mszę świętą, to kiedy jest po konsekracji, on tego nie piszgnie. Czyli tak piszgnąć, znaczy tak, nie rzuci tak, wiecie, żeby tego. Bo jak to jest obolałe serce, jest to, to jest coś żyjącego i cierpiącego, tak? To ja to kładę z delikatnością, na jaką tylko mnie stać. Dlatego, że mam świadomość, co tu jest. I kiedy daję Komunię Świętą, mam świadomość, co daję. A kiedy przyjmuję Komunię Świętą, i mówię amen, to ja wiem i mam świadomość, co przyjmuję. Proszę bardzo, kogo przyjmuję. Więc z tym przyjmowaniem sprawa jest taka, mianowicie, proszę Państwa, tu przestrzegam przed tym, o czym mówi święty Paweł w liście do Koryntian. Kto przyjmuje ciało Pańskie niegodnie, śmierć własną spożywa. I tutaj, tę najświętszą obecność, bo tak to trzeba nazwać, można przyjąć do swojej duszy tylko wtedy, kiedy ona jest godna, czyli jest w stanie łaski uświęcającej. Kiedy ona jest w stanie łaski uświęcającej? Wtedy, kiedy po grzechu ciężkim jest wyspowiadana. Sumienie powinno wyrzucić, że ja nie mam stanu łaski uświęcającej i nie powinienem przyjmować komunii świętej. Bo oczywiście Pan Bóg nie będzie się rozpychał i się nie rozpychał o chciany. Ale proszę mieć świadomość, że jeśli ja dokonam takiego czynu, to będę ponosił tego konsekwencje. Bo tak to jest z Panem Bogiem, że my jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy wolne wybory, ale też również musimy ponosić konsekwencje naszych wyborów. Więc jeżeli jestem w stanie grzechu śmiertelnego, czyli popełniłem grzech, czyli wykroczenie materii ciężkiej, świadomie i dobrowolnie, idę do spowiedzi, ona jest powtarzalna, czyszczę te stajnie Augiasza. Stajnia Augiasza, wiemy co to jest, to jest taki bałagan, nieład, brud, no to jest takie określenie klasyczne. Czyszczę te stajnie Augiasza mocą Ducha Świętego i mogę spokojnie przyjąć komunię świętą. Ale co zrobić w sytuacji grzechu powszedniego? Daje, że tak powiem, kwestie borderowe. Borderowe, czyli graniczne. Tak? Przydziały ufności, to jest w statystyce, mogę to mówić w ten sposób. Jeden zawias to jest przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Nazywam to przykazanie kościelne kołem rzuconym tonącemu. My generalnie społeczeństwo dzielimy na dwie grupy. Półroczniaków i roczniaków. Półroczniaki to ci, co idą do spowiedzi w okolicy Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Roczniaki to ci, którzy idą do spowiedzi w okolicy Wielkanocy. A jeszcze jak to robią między trzepaniem dywanów, farbowaniem jajek i jeszcze tam innymi czynnościami związanymi z przygotowaniami i gorączką przedświąteczną, to to świadczy o tym, że ten Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu. I moje życie duchowe nie jest na pierwszym miejscu. I ja nie podchodzę do tego w sposób odpowiedzialny i dojrzały. Druga strona to jest, kiedy mam grzech powszedni i miejcie świadomość, że z grzechu powszedniego gładzi nas, z grzechu powszedniego gładzi nas w normalnym układzie, zwalnia nas ta spowiedź powszechna, którą mamy na początku mszy świętej, dlatego uczulam również na spóźnianie się na mszę świętą, żeby nie uniknąć tego aktu pokuty. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu itd., itd. To jest moment, kiedy my z tego grzechu powszedniego jesteśmy zwalniani i spokojnie możemy komunię świętą przyjąć. Ale jak długo mogę w tym grzechu powszednim funkcjonować, proszę Państwa, jak długo? Miesiąc. Mniej więcej po miesiącu, mniej więcej, już ci sumienie powinno wyrzucić, że gwarancja mi się kończy. I to, jak masz dobrze ustawione sumienie i ono nie jest, bo sumienie sobie można skrzywić, sumienie sobie można wypaczyć i można iść jak przecinak i nic sobie z tego nie robić. Ale jeśli ono jest wrażliwe, to mniej więcej po miesiącu będziesz czuć, to są delikatne dotknięcia. To nie jest jakaś łupanina siekierą między oczy. To są delikatne dotknięcia. Nie powinieneś pójść. To jest taki szmer delikatny. I jeśli ktoś ma wyczucie, to wie, że powinien się odświeżyć. A pierwsze soboty i pierwsze... Dlaczego ta częstotliwość? A no mniej więcej stąd, bo my sobie nie wymyśliliśmy pierwszych sobot i pierwszych piątków miesiąca. Jeśli uważacie, że siedzenie w konfesjonale jest przyjemnością i wysłuchiwanie różnych rzeczy jest przyjemnością, to wam mówię, że nie jest. To jest najtrudniejszy z sakramentów, który trzeba sprawować. Najtrudniejszy. Najbardziej męczący i wyczerpujący. I robimy to dlatego, że to wychodzi z mandatu Matki Najświętszej i Pana Jezusa. Jeśli chodzi o pierwsze piątki miesiąca, przecież to Pan Jezus powiedział przez świętą Marię Małgorzatę Alakok. On nam dał kilka obietnic i wśród nich jest jedna, która jest, nazywam ją żelaznym listem na wieczność. O tych sprawach będę mówił w środę, ale dzisiaj tylko, ponieważ części z was nie będzie, jak praktyka uczy, to powiem to teraz, a mianowicie, uwaga, każdy, kto w swoim życiu chociaż raz odprawił 9 pierwszych piątków miesiąca, nie umrze bez sakramentów. Czyli innymi słowy, śmierć nie zastanie go w grzechu śmiertelnym. A grzech śmiertelny polega na tym, że kiedy ja umrę, czyli kiedy dusza odłączy mi się od ciała, istnieje niebezpieczeństwo, że się potępię. Ja to będę wyjaśniał w środę. Natomiast tylko dzisiaj daję taki tekst. Każdy, kto 9 pierwszych piątków odprawił, czyli przyjął komunię świętą w pierwszy piątek miesiąca, to znaczy, wcale nie znaczy, że ty się musisz wyspowiadać w pierwszy piątek, możesz się wyspowiadać w sobotę, w środę, w czwartek, krótko, żebyś miał stan łaski uświęcającej. Gwarancję, żebyś miał, powiedzmy, tak? Żebyś przyjął komunię świętą wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. I On dotrzymuje swoich obietnic. Ja pracowałem, proszę Państwa, 10 lat w hospicjum. Kiedy byłem sekretarzem księdza prymasa Glempa, to łączyłem tę swoją funkcję z kapelanem i rektorstwem na krakowskim przedmieściu w Res Sacramis. Przez moje ręce przeszło gdzieś 4000 dusz, odprowadziłem na tamten świat. I zauważyłem pewną prawidłowość, a mianowicie taką, że te osoby, które były z Panem Bogiem okej, okay, tak, czyli miały z Nim relacje, z Panem Matką Najświętszą, z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, przychodziły o. To jest zawsze na wydech. Jak anioł. Czasami z uśmiechem. Leciutko, delikatnie. Bez żadnego większych perturbacji. Czasami to takie są momenty, że rodzina tu, a ta osoba jest niby tu, a jest gdzie indziej. To są rzeczy w ogóle nieprawdopodobne, niebywałe. Ale to nie na teraz. Natomiast te osoby, które były na bakier z Panem Jezusem, z Panem Bogiem, to przeżywały w większości przypadków tak zwaną trwogę konania. To są rzeczy po prostu, które są, to cierpnie skóra na plecach. Dlatego, że taka osoba, kiedy wchodzi w tę przepaść, w tę ciasną bramę, przez którą każdy z nas będzie musiał przejść, nie wie, co tam jest, wie, jaki ma bagaż doświadczeń i to jest coś, czego nikomu nie życzę. Dlatego przypominam tę obietnicę i Pan Jezus naprawdę dotrzymał obietnic. Ja to nazywam i to celowo używam bardzo takiego, mówię, mocniejszego określenia, żeby wam to wbić w głowy. Mianowicie, Pan Bóg z gęby cholewy nie robi. Jeśli coś obiecuje, to dotrzymuje obietnicy. I wierzcie mi, że osoby, które przechodziły przez tę granicę śmierci, które były to osoby, które miały tę specyficzną, taką, powiedziałbym, kult, powiedzmy, nazwijmy to, czy pewną relację z Panem Jezusem i z Matką Najświętszą. Dlaczego my dajemy dzieciom pierwszokomunijnym takie karneciki 9 piątków miesiąca? Widzicie, że dlaczego my to robimy? Dlatego, że mamy świadomość, że ten dzieciak, który ma odpowiedzialnych rodziców i ma świadomość tego, co się dzieje i czemu to służy, to on przypilnuje tego dzieciaka, żeby on miał ten list żelazny na wieczność. Przy okazji sam ten rodzic skorzysta, jeżeli skorzysta z takiej okoliczności, że przyprowadzi dzieciaka do kościoła i wyspowiada się, czy nie komunie się na wynagradzającą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy taki dzieciak ma 8 lat, minie 10 lat, i wchodzi w okres Bożej naporu, tak to się w okresie romantyzmu nazywało, i przeżywa pierwsze swoje cierpienia Wertera, tak, przez fascynację i cierpienia wynikające z zawodów fascynacyjnych, burzę hormonalną, emocjonalną, fizyczną, masakra po prostu. To jest masakra dla bezpośrednio zainteresowanego i dla otoczenia, dla rodziców, dla nauczycieli, dla wychowawców, dla wszystkich. I taki dzieciak z reguły jest zbuntowany. I on szuka swojej autonomii, on szuka swojej tożsamości, szuka z reguły po omacku, rozpycha się łokciami i tutaj jest niebezpieczeństwo, że socjologicznie rzecz biorąc, największym autorytetem w takim okresie tego dojrzewania jest grupa środowiskowa. Kolega gdzieś tam spod bramy z papieroskiem, jakieś inne tam. I on jest ważniejszy, on ma większą mądrość niż ci twoi rodzice. Jego rodzice. I kiedy on ma te 18 lat, 16, 15, 14, to wchodzi te rzeczy. Jakaś koleżanka, która sobie robi tipsy, wiecie, im bardziej wyrąbane tipsy, tym większy autorytet, tak? Im bardziej zrobimy lepszy make-up zrobiony, to większy autorytet. Tak? I coś innego takiego. I to się po prostu powieszone jest na suficie. I każdy przechodził bardziej bądź mniej boleśnie te sprawy z dorosłych. O dorosłych mówię. Ale problem jest taki, że kiedy, daj Boże, żeby ten okres trudny, bardzo trudny, nie skończył się jakimiś takimi zawirowaniami, doświadczeniami, decyzjami, które są brzemienne w skutkach i ciągną się później jak pas spalonej ziemi przez całe życie. I kiedy dzieciak taki wpadnie ci pod wpływ grupy środowiskowej, jakiejś nieuporządkowanej koleżanki bądź kolegi i ci sprowadzi dzieciaka na manowce i ten dzieciak pójdzie w szkodę, pogubi się, to ty przypilnując wcześniej, mając jeszcze jakiś wpływ na niego, dajesz mu list żelazny na wieczność. I nawet jeśli ty już nie będziesz mieć wpływu na tego dzieciaka, bo on ci pójdzie w synodal, to jest nad nim jeszcze Pan Bóg. I wyciągnie go z najgorszego bagna, jakiegokolwiek mógłby się dopuścić i w jakiekolwiek mógłby wejść, tak jak to kobieta dzisiejsza z tej dzisiejszej lekcji. Wszyscy będą go kamienować, wszyscy go będą chcieli skreślić, ale go Pan Bóg nie skreśli, bo dzieciaka oddał pod jego opiekę. Uświadamiam wam te rzeczy. To, co ja mówię, to są truizmy. To są rzeczy oczywiste, prawdy oczywiste, ale rekolekcje polegają na tym, że próbujemy odświeżyć i zebrać to, co jest oczywiste, co uległo zakurzeniu, co uległo przedawnieniu, co uległo jakimś... Nie, przedawnieniu to się to nie ulega, przepraszam. Przedawnieniu nie. Tylko w jakiś sposób zostało gdzieś tam zapomniane, zaniedbane, nieuświadomione. Jest, uważam, z jakąś ignorancją. Po to to jest. I te następne dni, te trzy, na które zapraszam, będą służyły temu, żeby będę wam próbował pokazać różne formy relacji, komunikacji i nawiązywania tej relacji, podtrzymywania jej, tak żeby to było twoje. A przez to, żeby twoje życie było twórcze, owocne, pełne harmonii i pokoju, bez względu na to, jakie trudności życie ci przyniesie.